A Bogu. Przepraszam, to mój sprzęt zakłócił. Tu dzisiaj ten czas. Drodzy, na wstępie chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim wam za to, czego doznaliśmy jako nasza rodzina. Za tych, którzy czasami jakiś obiad ugotowali. Za tych, którzy tą miłość w praktyczny sposób pokazali. Bo Boże Słowo mówi, że miłujcie nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Słowa są ważne. Deklaracje są ważne. Ale za deklaracjami, za słowami muszą iść czyny. I czyny dopiero potwierdzają, nadają wartość temu słowu. Słowa są jak zaliczka, ale idące za tym działanie to jest pełna zapłata. I myślę, że nikt z nas nie chciałby pracować za zaliczkę, ale chciałby mieć pełną zapłatę. Drodzy, ostatni czas to był czas dla mnie osobiście, kiedy przypomniałem sobie to, co znaczy śpiewać. Bóg na nowo odświeżył we mnie coś, że zacząłem śpiewać. Mimo smutku, mimo sytuacji, w której wiedzieliśmy, że jaki finał może być, Bóg przypominał mi pieśni. I to było niesamowite. Pieśni chwały, pieśni uwielbienia, pieśni tego, że On ma moc. I mimo, że w Nowym Testamencie niewiele jest na temat śpiewu, jedynie tylko czytamy, że odśpiewali pieśń po wieczerzy. Chyba jeden fragment jest za czasów Pana Jezusa, że odśpiewali pieśń i poszli na Górę Oliwną, tuż przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa. Czytamy też o pieśniach w Księdze Objawienia, że jest tam pieśń, której nikt nie mógł się nauczyć, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Baranka. Więc pieśni są ważne. Śpiewajmy, chwalmy nimi Boga, wysławiajmy Go. Drodzy, ostatni czas w naszym zborze przyglądamy się trochę księdze Jozłego. I to jest coś niesamowitego, że Izrael miał pewien etap w swoim życiu i ten etap się skończył. Skończył się czas Mojżesza, a zaczął się czas Jozłego. Skończył się czas podróżowania po pustyni, a zaczął się czas zdobywania i wejście w posiadanie tego, co Bóg obiecał. Drodzy, ile mamy wspaniałych obietnic w Bożym Słowie? Mnóstwo. Mnóstwo. A ile z nich realizuje się w moim i w Twoim życiu? Czy są jeszcze jakieś obietnice Boże, które chciałbyś zobaczyć, które chciałbyś przeżyć, które chciałbyś mieć w nich udział? Są takie? Halo, jesteście tu? Są w twoim życiu? Chciałbyś coś? Podnieście chociaż ręce do góry. Patrzcie, jeszcze jest coś do zdobycia. W piątek słyszeliśmy o walce. ale Izrael ma ziemię, którą Bóg mu obiecał. Obiecał ich ojcom. Czasami słyszymy świadectwa, że nasi ojcowie gdzieś byli. Ale każdy z nas, każdy człowiek ma za sobą wyjście z Egiptu, jeśli się rodzi na nowo. Ja myślę, że też ma taki etap podróży. Jest na tym etapie potem do tych Bożych obietnic. Ty i ja jesteśmy do tego, w podróży do tego, aby posiąść te Boże obietnice. I zauważyłem, że często w życiu moim też tak było. Ale często wychodzimy z Egiptu i myślimy, że to już wszystko. Co najlepsze mogło się nam stać. Jesteśmy właściwie u progu tej podróży. Jesteśmy na samym początku, a już myślimy, że to już wszystko. Może i manna spada. I myślimy, że to wszystko. Ale Izrael ma wejść. To, co obiecał Bóg. Ziemia opływająca w mleko i miód. I słuchajcie, jest coś niesamowitego, co mnie zdziwiło. Jak wcześniej Pan Bóg robił wiele rzeczy dla nich, tak teraz mówi: wy tam, gdzie wasza noga stanie, posiądziecie tą ziemię. I muszą iść i będziecie walczyć. O to, aby Boże obietnice mogły wypełnić się w moim i w twoim życiu. To nie znaczy, że tylko w niedzielę przyjdziesz, posłuchasz. To dobrze, ale to nie wystarczy. Aby wejść w posiadanie Bożych obietnic, musisz zacząć o nie walczyć. Musisz zacząć, po pierwsze, musisz wiedzieć, co Bóg ma dla ciebie. Co Bóg dla ciebie przygotował. Gdzie Bóg chce ciebie zaprowadzić, co chce ci dać, co przygotował dla ciebie w Jezusie Chrystusie. I do tego pomocne jest Boże Słowo. Tu odkryjesz. Ale odkryć to tak, jakby tylko przeszpiegować tą ziemię. To tak tylko przespacerować się, pooglądać. I spotykam, ja też tak długo myślałem o niektórych rzeczach. Wiecie, nigdy nie myślałem, że będę głosił słowo. Zawsze mówienie sprawiało mi trudność, a już jak jeszcze kiedy byłem, kiedy zdawałem egzamin do szkoły biblijnej, jedno z pytań było, czy chcę być pastorem. Wiecie, nigdy mi taka myśl, byłem tak zaskoczony tym pytaniem, że nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Chwilę musiałem ochłonąć z wrażenia, bo nigdy o tym nie myślałem. I drodzy, a potem przyszedł czas, kiedy jakiś czas nim byłem, a potem zacząłem mówić: Boże, ja nie chcę, mam dość. I Bóg musiał, tu brat przede mną mówił, że kiedy człowiek jest oporny, to co się z nim dzieje, jak to bracie brzmiało, że zostaje w ziemi suchej. Jeśli nie chcesz iść w te Boże obietnice, to będziesz na tej pustyni. Słuchajcie, ja myślę, że nawet ci, którzy zostają na tej pustyni, to nie chodzi o to, czy będą zbawieni, czy nie. Skoro wyszli, to są zbawieni z grzechu i z świata. Ale nie weszli. I czasami jak czytamy to, co apostoł Paweł uczy, to czytamy tam o tym, że jedni budują i my budujemy ze słomy, siana i tam innych materiałów. Łatwiej jest o siano, bo na byle rowie, że tak powiem, można nakosić i z tego siana sobie coś zbudować. Ale żeby zbudować dom z drewna, to trzeba iść do lasu. To już troszkę większa wyprawa. To trzeba wytężyć siły, żeby tych drzew naścinać. Prawda? Trzeba coś w to włożyć. Żeby budować dom ze złota, to trzeba jeszcze więcej wysiłku. Drewno jest bardziej dostępne niż złoto czy srebro. I Bóg oczekuje od swego ludu, że jeśli chcą wejść w Boże obietnice, zaczną o to walczyć. Oczywiście są przeciwności. Ale Bóg jest gotowy. Bóg jest przygotowany. I drodzy, kiedy byśmy czytali Księgę Jozłego, 3 rozdział, tam mamy powiedziane, że Izrael dostał 3 dni, aby się przygotować do drogi. 3 dni. Mieli się spakować, mieli się przygotować i mieli 3 dni, aby przygotować się do tego, by przejść przez Jordan. Jordan nie był wcale wtedy taką wyschniętą rzeczką. Ale czytamy, że to była wezbrana rzeka, że w tym sezonie, kiedy Bóg mówi, przeprawcie się, ta rzeka jest, jej stan jest wysoki, nie było mostu, nie było łodzi. Izraelici patrzyli na ten Jordan i może zadawali sobie pytanie, jak mamy się przeprawić. I drodzy, czasami kiedy Bóg nas chce gdzieś wysłać, to zauważam, że jest kilka postaw, które kierują człowiekiem. Po pierwsze, człowiek lubi patrzeć wstecz. Wspominać to, co było. Cenne wydarzenia z przeszłości, wspaniałe. Czasami porównujemy je do tego, co dzisiaj. I nieraz efekt tego porównania wypada blado. Bo nawet jeśli byli tam ci, którzy przeszli przez Morze Czerwone i przeszli przez Jordan, to można by powiedzieć, że przejście przez Morze Czerwone chyba było większym cudem niż przez Jordan. Tam wody było więcej. Tam wody było więcej. Dłuższy odcinek. Tutaj może krótszy. Może tej wody nie było tyle, co w morzu. Może tylko to, że płynęła. Ale Bóg jest tym, który chce dzisiaj, abyśmy na Niego patrzyli. Nie patrzyli na Boga, który był kiedyś. To dobrze wspominać. Mieć w pamięci Boże dokonania. Ale nie możemy, chcąc iść naprzód, patrzeć wstecz. Zresztą Pan Jezus o tym mówił. Że jeśli ktoś będzie ciągle patrzył wstecz, że nie pójdzie do przodu. Nie da się. Inni patrzą na tą wzburzoną rzekę i obawiają się wejść. A tych, którzy wchodzą, mówią, że to chyba jacyś szaleńcy. To są szaleni ludzie. Tacy jacyś nawiedzeni. To się dobrze nie skończy. Oni poginą. A jeszcze inni patrzą na nieznane, patrzą troszkę dalej. Nie tylko na ten Jordan. Jordan był blisko przed nimi. Patrzą dalej, poza Jordan, to, co tam po drugiej stronie i są pełni obaw. Jak to będzie? Tam tak spoglądają Jerycho. Takie mury. Co tam będzie? Tam jest więcej takich miast. Więc różne podejście możemy mieć. A wiecie, co tam czytamy? Że Jozue nakazał im, a właściwie Bóg nakazał im, aby patrzyli na co? Na Arkę Przymierza. Słuchajcie, żeby wejść w Boże obietnice, ważne jest, gdzie patrzysz. Ważne jest, gdzie twoje oczy są skierowane. W Boże obietnice nie da się wejść w tej mocy moich mięśni, rąk, nóg, zdolności mojego umysłu. One mogą coś pomóc, ale często przeszkadzają nawet. Więc Bóg nakazał im, patrzcie na Arkę Przymierza i co? Idźcie za nią. Idźcie za nią. To nie jest obojętne, gdzie patrzysz i na co patrzysz. Dzieci w szkółce uczy się takiej piosenki: pilnuj swych oczek, gdzie patrzeć chcą. I słuchajcie, to są takie prawdy, tak w taki bardzo prosty sposób przekazane, ale one potem, kiedy idziemy w tej wędrówce, okazują się, nagle odkrywamy, że to ma kolosalne znaczenie. Pilnuj swoich oczu, gdzie one chcą patrzeć. Jeśli chcesz wejść w posiadanie pełni Bożej, tego, żeby uczestniczyć w tym budowaniu Królestwa Bożego w pełni mocy i chwały. I kolejna bardzo ważna rzecz, w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy, że patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Patrz na Niego. Patrz, gdzie On idzie. Patrz, gdzie On ciebie prowadzi. Ostatnio w moim pierwszym takim noworocznym usłudze mówiłem na temat woli Bożej. Zostałem też trochę zainspirowany tym waszym rozważaniem na temat modlitwy Ojcze Nasz. Dwa razy tutaj mogłem być i słuchać i tak mnie coś tam, wiecie, w środku zaczęło drążyć i mówiłem na temat wypełnienia woli Bożej. I tą ogólną wolę Bożą mamy tu. Ale ja żyję w innym miejscu, ty żyjesz w innym miejscu. Mimo że w tej samej miejscowości inne sytuacje wokół ciebie się dzieją i musisz zrozumiewać wolę Bożą dla ciebie, dla mnie. I brat tu przede mną czytał ten fajny fragment, kiedy jest powiedziane tam o tym rolniku, że on indywidualnie dopasowuje, że czasami tak jest, że jednego kogoś z nas ten walec przygniecie, a drugi w ogóle tego nie odczuje. Jednego tamte brony podrapią, a drugiego miną. Ale następnym razem, kiedy znowu ten walec pojedzie, to może ciebie przygniecie, a kogoś nie. Albo ciebie podrapię, a kogoś innego znowu nie. Bóg indywidualnie nas pielęgnuje. Bóg patrzy na tą indywidualność człowieka, widzi jego potrzeby. W tym momencie, etapie życia, w którym on się znajduje. I dlatego potrzebujemy znać wolę Bożą. Nie tylko ze słowa, ale tą z relacji. Kiedy spotykamy się z Nim, kiedy rozmawiamy z Nim. Kiedy możemy przyjmować pewne rzeczy od Niego. Trudności. Czasami Pan Bóg chce nas uprzedzić i przygotować na różne burze, które mogą przyjść do naszego życia. Wiele razy tego doświadczałem. Że Bóg mówił, przygotowywał, a potem przychodziła zawierucha i już Bożego głosu nie było słychać. W tej szumie, w tego wiatru, w tych grzmotach, w tym wszystkim. On zginął gdzieś tam jakby. Ale było to, co on powiedział. Nagle to trzeba było wykopywać. To, co on mówił. I to dodawało siły. I wiele razy, kiedy przypomniałem sobie to, wiedziałem, a Panie, właściwy kurs. Mówiłeś, że tak będzie. Mówiłeś. Okej, idziemy. Ta burza minie. Ty wiedziałeś o tej burzy. Mogłem mieć pretensje. Czemu nie zapobiegłeś? Ale Bóg nie zawsze będzie nas osłaniał i chuchał i dmuchał. On chce nas przez tę burzę przeprowadzić. Zwycięsko przeprowadzić. Izraelitów chciał prowadzić do zwycięstwa. I Bóg, kiedy chcemy wejść w Boże obietnice, to musimy sobie uświadomić też jedną rzecz. Że Bóg jutro ma lepsze rzeczy dla nas niż te, co dzisiaj i te, co wczoraj. Większe rzeczy niż te, co wczoraj i te, co dzisiaj. Właściwie oczekuj cudów. Oczekuj. Dzisiaj jest cudem Bożym. Ale jutro będzie jeszcze większym cudem. Dziękuj za ten cud dzisiaj, że żyjesz, że twoje życie jest pełne jeszcze siły, że Bóg cię błogosławi, że Bóg cię darzy tym, czym cię darzy. Ale jutro może być większy cud. Oczekuj większych rzeczy jutro. Już wspominałem, że wejście w posiadanie, w te Boże obietnice w tym ludzkim wymiarze jest niemożliwe. Wymaga to interwencji i tak dalej. Mówiliśmy dlaczego? Dlatego, że Jordan był wezbrany. I musimy zaufać tym Bogu. Bóg mówi nam, co jest istotne, aby wejść w Boże obietnice. Musimy się przygotować i musimy zacząć patrzeć we właściwe miejsce. To są dwie rzeczy bardzo istotne. No i oczywiście potem, kiedy przyjdzie właściwy sygnał, to trzeba wejść. Ale kiedy poszedłem trochę dalej, czytając Księgę Jozłego, to mamy 5 rozdział i tam jest coś, czego właściwie trudno było mi zrozumieć. Tam czytamy, że zanim oni zaczęli zdobywać tą ziemię, Bóg nakazał ich co? Obrzezać. Zadałem sobie pytanie, dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Dlaczego dokonał tego, że przeprowadził swój lud za Jordan? I właściwie już byli wydani, jakby musieli czuwać, musieli być gotowi do walki, powinni jakby iść do przodu, a Bóg ich zatrzymał, mówi, dość, stoimy tutaj, trzeba obrzezać. I Bóg ich zranił, kazał ich zranić. I właściwie każdy wojownik został dotknięty tym i jak czytam tamto, wtedy otarli się o śmierć. Bo tam czytamy w tym piątym rozdziale Księgi Jozuego taki werset. Ósmy werset. Po zakończeniu obrzezywania całego narodu Izraelici pozostali na miejscu w obozie, aż znów powróciło im życie. Wiecie, Bóg chciał im pokazać, że jest tym, który chce dać im zwycięstwo i że to zwycięstwo będą oglądali będą zdobywali czy wchodzić w nie przez wiarę. Bóg pozwolił ich zranić. Bóg chciał, żeby na nowo weszli z Nim w przymierze. Chciał na nowo ich pociągnąć jakby, żeby bliżej Niego stali się. Stanęli, znaleźli się. I dotknął ich tak bardzo, że otarli się o śmierć. Nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszej Księdze Mojżeszowej jest przykład, kiedy tam pewnie ludzie zostali obrzezani i było ich całkiem dość sporo i dwóch tam przyszło i ich wszystkich wyzabijało. To byli synowie Jakuba, dwóch synów Jakuba. Po prostu byli tak zranieni, że nie mogli utrzymać miecza, nie mogli utrzymać tarczy, byli bezbronni jak dzieci. Na oczach i jakby wszyscy wrogowie mieli ich jak na dłoni, bo byli już po tamtej stronie. Ale Bóg był tym, który ich ochraniał. Bóg może i dopuszcza do tego, żebyśmy zostali zranieni. Ale jest tym, który też wtedy, kiedy nie mamy siły, chroni. Jest tym, który chroni. Który, jak czytamy, że nie pozwoli, abyśmy spadło na nas coś więcej, niż my możemy unieść. I byli zranieni. Jeśli chcesz odnosić zwycięstwa, jeśli chcesz zdobywać, to wiedz, że Bóg będzie chciał ciebie pociągnąć bliżej i być może dotknie cię i takie obrzezanie będzie miało miejsce. I Biblia mówi o tym, że obrzeżcie swoje serca. Bóg będzie obrzezywał serca. Biblia mówi, że mieliśmy kamienne serca, ale one zostały zamienione na mięsiste. Ale Mimo, że to serce jest mięsiste, już jest wrażliwe, już jakoś tak jest przez Boga ukształtowane jakieś takie, że mamy świadomość, że Bóg jest, że jest żywy, że jest mocny, to czasami to serce dalej chce być takie uporne i nawet to przemienione serce chce niektóre rzeczy robić po swojemu. I widzę to u siebie. I Bóg musi i to mięsiste serce jeszcze obrzezywać. I to boli. To boli. Więc on oczekuje, że byśmy weszli w te Boże obietnice, że odcięte zostanie wszystko to, co przeszkadza naszemu poddaniu się Jego woli i prowadzeniu. Są rzeczy, które przeszkadzają. Ja ciągle gdzieś dostrzegam w moim życiu takie rzeczy, które są. I modlę się, proszę Boga o to, abym mógł je wyrzucić. A jeśli nie, to niech On je obrzezuje. Niech On je obrzezuje. W liście do Kolosan czytamy, że tego, co w górze szukajcie, nie tego, co na ziemi. 3:1-3, list do Kolosan. I żyjemy na ziemi. Musimy jeść, musimy się ubierać, musimy gdzieś mieszkać. Musimy? Halo? Musimy. To normalne. Zresztą Pan Jezus w tej modlitwie Ojcze Nasz zawiera to, żebyśmy się modlili o nasz chleb. Chleb, i rozumiem, że to taki wielki skrót tego, że nie tylko to, co do jedzenia, ale też tam chodzi o ubranie, o to, żebyśmy mieli jakiś dach nad głową. Czyli to, co jest naszemu ciału potrzebne do funkcjonowania. Ale ile jest czasami takich rzeczy, które tak naprawdę nie do końca są nam potrzebne. Nie zawsze są nam potrzebne. Ja nie mówię, nie chcę mówić, że mamy się wszystkiego wyzbyć. Innych rzeczy poza tym. Ale to już indywidualnie przed Bogiem musisz z Nim omówić tą sprawę, żeby wiedzieć, czy to Ci przeszkadza, czy to przeszkadza Jemu i Tobie w tym, żeby wejść w Boże obietnice. I Bóg indywidualnie różnych ludzi prowadzi. Każdego prowadzi indywidualnie. Każdy do czegoś innego może przywiązywać większą lub mniejszą wagę. Do tej samej sprawy. Każdy inną wagę będzie przywiązywał. I dla jednego będzie to czymś ważnym i może przeszkadzać, a dla innego będzie to czymś normalnym. W każdym momencie może to zostawić i nastawić swoje ucho do słuchania Bożego głosu. Jesteśmy pouczani przez Boże Słowo, aby wyłączyć stare, a włączyć nowe. Zewleczcie z siebie starego człowieka. I aby wejść w Boże obietnice, musi gdzieś ten proces następować. To, co stare, musi zacząć się cofać. Musimy to wyłączać z naszego życia, a włączać nowe rzeczy. Często boimy się nowych rzeczy. Boimy się, że nie poradzimy. Boimy się, że nie podołamy. Czasami ktoś ci powie, słuchaj, macie służbę w więzieniu. Kto jeszcze nigdy nie był w więzieniu? Żeby tam pojechać chociażby. Czasami ja też prowadzę tą służbę i czasami mam takie, że temu nie pasuje, ma ważną sprawę. No trzeba by było kogoś wziąć. I proponuję jednej osobie, drugiej osobie. I mówi, wiesz, nie, ja tam. Nawet tylko po to, żeby potowarzyszyć, żeby podzielić się tylko swoim świadectwem. Przecież moje świadectwo nawrócenia to jak mój dowód osobisty. Macie dowody? Każdy ma. A jak proszą, żeby go okazać, to co robicie? Wyciągacie i pokazujecie. Normalne. To powinno być normalne dla dziecka Bożego. Może ktoś ci powie, pojedź dzisiaj. O, nie, ja się do tego nie nadaję. Nikt nie robi testu, czy ty się nadajesz, czy nie. Po prostu zacznij w coś wchodzić. To są nowe rzeczy. Nigdy tego nie próbowałeś. Nawet nie możesz powiedzieć, czy ty się nadajesz, czy nie. Przeciwnik zawsze będzie nam mówił, ty się nie nadajesz. Tak, bracia? Jak zaczynaliście różne służby, jak to było z wami? Musieliście z tą myślą zderzyć się, czy się nadajecie, czy nie. W końcu ktoś gdzieś tak mocno zaczął naciskać, prawda? No i tak wszedłeś w tą wodę. Tak jak kapłani mieli rozkaz wejść w te wody Jordanu. I wiecie, oni szli. I to, co mieli przed sobą, to wzburzone fale. Szli. I szli po kostki. I woda się nie rozstępowała. My byśmy chcieli czasami, żeby staniemy na brzegu, jeszcze nóg nie zmoczymy, a woda już... O, aleluja. A Bóg mówi, wejdź w tą wodę. Wejdź, zanurz się po kolana. Już prąd czuć, już trochę człowiekiem zaczyna szarpać. Ale kiedy zaczęli wchodzić, nagle zauważyli, że stan wody wcale idą dalej i dalej, a woda się nie podnosi. W którymś momencie zaczynają widzieć, że już są... Może zorientowali się, że są na środku, a wody już do połowy łydki, a nie do połowy uda, czy do pasa, albo może potąd. Nagle, kiedy zaczynasz iść, Bóg zaczyna działać, ale On nie będzie otwierał, wysuwał wody, wysuszał rzeki przed tobą tylko dlatego, że ty gdzieś czekasz, depcesz na tym brzegu i zastanawiasz się, musisz w tą wodę wejść. Następnym jest łatwiej. Następni mieli łatwiej. Oni patrzyli na to i widzieli. I czasami patrzysz na czyjąś służbę, czyjeś życie, jak ktoś stawiał te pierwsze kroki i jest ci łatwiej. Jest ci łatwiej. Możesz już wejść po jakimś utorowanej drodze. Ale kiedykolwiek Bóg ciebie będzie prowadził do nowych rzeczy, a każdego, kto chce wejść w Boże obietnice, będzie prowadził do nowych rzeczy. Mnie będzie prowadził do tych, ciebie do tamtych nowych rzeczy. Jeszcze kogoś innego do jakichś innych nowych rzeczy. Będziesz musiał zanurzyć swoje nogi. Będziesz musiał postawić pierwszy krok. Są pewne zasady, które muszą zaistnieć, aby prowadzić zwycięskie życie. W liście do Koryntian, drugim rozdziale, drugi list do Koryntian, 6:17, tam pisze o tym, żeby wyjść spośród i nieczystego się nie dotykać. Czasami trzeba z czegoś wyjść. Czasami trzeba coś opuścić. Drodzy, jak działał Jezus, żeby prowadzić zwycięskie życie? Żeby wchodzić, wypełniać wolę Ojca? Wstawał wcześnie i poświęcał czas, aby rozmawiać z Bogiem, aby być przygotowanym, aby wiedzieć, co zrobić, kiedy na jego drodze staną dwaj trędowaci czy 10 trędowatych. 10 trędowatych, dwaj ślepi, kiedy spotka ten orszak żałobny. On mówi, ja nie robię niczego, czego nie widziałem, czego bym nie wziął. Od kogo? Od Ojca. On to, Ojciec mówi mu, Ojciec go przygotowywał do tego. Ale często my jesteśmy nieprzygotowani albo tak mało przygotowani. Tak z grubsza odrabiamy lekcje. Pomodlimy się na szybko. Szybko czas. No, nie zastanawiamy się nawet nad tym, jak to, co to i pędzimy. I potem sytuacje, wydarzenia nas zaskakują. I potem improwizujemy. Mamy pewne chrześcijańskie sposoby, odruchy. Spotykamy jakiś problem. Dobra, bracie, będę modlił się o ciebie. Chwała Bogu, to należy. Ale to tak tylko głaszczemy ten problem, tak się ślizgamy po tym. A nie mamy słowa mądrości, nie mamy słowa poznania, nie mamy mocy, aby tak jak Jezus, ludzie, którzy tam byli związani przez demony, stawali, a Jezus mówi, wyjdź z niego. I wychodzili. Bóg chce mówić, co jego dziecko ma robić, czym się ma zająć. Lud tam potrzebował wiedzieć, co ma robić. I mieli wtedy patrzeć na Arkę Przymierza. I tam jest powiedziane, że mają patrzeć. I patrzenie to ciągły proces. To nie jest coś, że raz popatrzysz. Rzucisz okiem, o, fajnie. Ale to ciągły proces. I też tak Bóg im tam mówił o tym, że mają się oczyścić. W Biblii czytamy o uświęceniu. I kiedy człowiek się rodzi na nowo, to jest oczyszczony i uświęcony. Ale zastanawiałem się, jak to jest. No skoro tak jest, to czemu takie mam jakieś problemy z tą świętością? Czemu tak mało świętych widzę dookoła siebie? Wiecie, kiedy rodzimy się na nowo, Bóg daje zalążek świętości do naszego wnętrza. A potem chce, aby ten zalążek rozrósł się i zaczął wystawać ze mnie. I ja muszę na to pozwalać. Ja muszę też z tym współdziałać. Bóg chce wlewać więcej świętości we mnie, jak w naczynie, ale ja muszę też próbować to moje naczynie, mojego umysłu, mojej duszy i tego ciała poddawać to, aby Bóg mógł wlewać więcej. To musi się rozrosnąć. I uświęcenie jest procesem. To jest coś, co Bóg zasiał, dał to ziarenko, ten zalążek we mnie i w ciebie, kiedy się narodziłeś na nowo. Ale on może być taki zahibernowany tam i siedzi tam gdzieś i dalej widać to, co cielesne, to góruje, to przeważa. Czy też ten zalążek rozrasta się, rozrasta i wypycha to, co stare, to, co cielesne, to, co nieboże. Bóg pewne rzeczy daje, a potem oczekuje, że będziemy to pielęgnować. I On będzie wspierał nasze wysiłki, różne działania. Nasze modlitwy będzie wysłuchiwał, odpowiadał. Wiele razy modliłem się do Boga, mając czymś problem. Mówię: Boże, zabierz to, zabierz tamto, pomóż zwyciężyć taki czy inną sprawę w moim życiu. I byłem nieraz zniechęcony, bo mijały miesiące i nic się nie działo. Ale w którymś momencie zauważyłem, że odchodzi to. Odchodzi. Wołałem, prosiłem. Nic się nie działo, ale Bóg słyszał i Bóg odpowiada. Bóg wspierać będzie nasze wysiłki. Bóg chce przygotować swoje dzieci, swój lud do tego, żeby weszli w te Boże obietnice. Żeby tak jak czytamy, na chorych ręce wkładać będą, a oni zostaną uzdrowieni. Niesamowita dla mnie jest historia z Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr poszedł został wezwany do Tabity. Umarła. Wezwali Piotra. Nie wiem, co tam się działo, bo czytamy, że kazał wszystkim odejść i tam się modlił. Ale myślę, że to nie była taka zwyczajna modlitwa. Wiecie, ja myślę, że on tam mówił: Ty, duchu śmierci, idź w imieniu Pańskim. Bóg dał mu przywilej i prawo i też moc do tego, żeby tak zrobić. My możemy powtórzyć te słowa dokładnie. Widzimy, co stało się ze synami pewnego kapłana, którzy próbowali zgromić i uwolnić jakiegoś człowieka z mocy demonów. Robili wszystko dokładnie tak samo. Może dobrze się tego nauczyli. Parę razy stali gdzieś tam, patrzyli, jak Paweł to robi. I mówili: ach, to jest takie proste. Nauczysz się regułki, nauczysz się jakichś słów, jakichś zwrotów, jakichś gestów, i wszystko ok. Ale przeciwnik nie boi się słów, nie boi się gestów, nie boi się nawet najpobożniejszych słów, nawet tego, że wzywamy imienia Pańskiego, jeśli Pana nie ma z nami. Jeśli my nie jesteśmy w Jego woli. Jeśli my nie jesteśmy w Jego obecności, Bóg, przeciwnik się w ogóle tego nie boi. Ale boi się Bożej obecności. I dlatego Jezus zabiegał o tą obecność. O tą relację z Ojcem. Wiedział, że jest z Nim w jedności. Wiedział, że to jest Jego wolą. I też niesamowita dla mnie jest inna historia z Ewangelii, kiedy Jezus idzie nad sadzawkę, tam mnóstwo chorych, czekających uleczenia. Przechodzi między nimi i nagle staje nad jednym z nich i pyta
Chcesz być zdrowy? Tylko do tego jednego przyszedł. Było wielu. Wiedział do kogo. Jezus nie zachwycił się tym, że ten człowiek wstał i nie mówił: o, teraz czas, lecę do następnego. Jeszcze tego, na tego ręce położę, do tego powiem. On powiedział i czytamy, co zrobił? Oddalił się. Nawet nie było szans, żeby inni za nim pobiegli, bo nie zauważyli tego. Tak się oddalił, że ci, którzy siedzieli, ja myślę, że skoro tam było wielu chorych, widzieli taką sytuację, pewnie by od razu pobiegli. Panie, jeszcze ja, jeszcze ja. A Jezus się oddalił. Wiedział, do kogo pójść. Wiedział, co ma zrobić. Wiedział, że tamtych jeszcze nie jest czas. Drodzy, musimy wiedzieć. Boży czas i Bóg w tych swoich obietnicach chcę o tym swoim dzieciom mówić. Chcę mówić o sposobach. Chcę mówić o tym, jak. Chcę mówić o tym, kiedy. Chcę pokazywać. Chcesz w to wejść? Chcesz w to wejść? Manna przestanie wkrótce padać. Zacznie się walka. Zaczniesz zdobywać grody warowne, olbrzymowie, ale zwycięstwo. Słuchajcie, możemy krążyć po pustyni i mieć fajne, w miarę spokojne życie i mannę zbierać codziennie, ale możemy też oglądać, jak olbrzymowie padają, jak warowne grody przewracają się, jak nowe tereny są zdobywane. Co chcesz w swoim życiu? Gdzie chcesz być? Możesz. Możesz zostać na pustyni. Ci, co zostali na pustyni, oni podjęli w swoim czasie pewne decyzje. Ty też. Podejmuj i ja podejmujemy pewne decyzje. Gdzie chcemy się znaleźć? Czy chcemy w to wejść? Czy jesteśmy gotowi zanurzyć swoje nogi, zaryzykować? Czy jesteśmy gotowi dać się Bogu obrzezać? Czy jesteśmy gotowi świętować przed Bogiem, bo tam czytamy, że Paschę świętowali. Przymierze z Panem potwierdzali, mieli społeczność z Panem. Taką bliską relację, a potem szli i zwyciężali. Bóg ma to dla ciebie. Bóg ma to dla każdego swojego dziecka. Nie jesteś wyłączony. Więc zdecyduj, czy jesteś gotowy patrzeć na tego, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Patrz na Niego. On prowadzi do zwycięskiego, obfitego, pełnego życia. Nie tylko troszkę. Nie myśl tylko, że tylko z tego wyjdziesz. Nie myśl tylko, że tylko o to ci chodzi. Że chcesz się pozbyć tylko tego problemu. Że chcesz pokonać tylko tego olbrzyma. Pamiętaj, że dzisiaj masz jakiś problem, z którym walczysz. Ale przed Izraelem stawali kolejni olbrzymowie i trzeba było i kolejne grody, i trzeba było ich zdobywać. A potem nawet, jak już zdobyli, to znowu nadciągali i próbowali im odebrać. I ciągle trzeba toczyć zwycięskie życie, zwycięską walkę. To ciągle trzeba toczyć walkę. Nawet jeśli się z czegoś wyzwolisz, jeśli wyjdziesz na wolność, to wiedz, chcę ci powiedzieć, żebyś miał tego świadomość, drogi bracie, droga siostro, że przeciwnik będzie próbował wrócić i zabrać. I musisz patrzeć na Jezusa, aby wiedzieć, jak dać Mu odpór. I będziesz odnosił większe zwycięstwa niż wtedy, kiedy wyzwalałeś. Zobaczcie, Dawid, zanim, kiedy pokonał Goliata, to on bronił tego, co ojcowie zdobyli. Bronił. Nie znaczy, że kolejne pokolenie, twoje czy moje, będzie broniło. Ale historia Izraela to tak jakby historia życia chrześcijanina. Jest czas, kiedy coś zdobywasz, a jest czas, że trzeba to obronić. Zatrzymać. Ale dałby Bóg, żebyśmy mogli poszerzać. I wiecie, jeszcze ostatnia myśl. Bóg im obiecał tą ziemię, jak czytamy, granica jej była gdzieś tam, aż na rzece chyba Eufrat, o ile dobrze pamiętam. Nigdy do tego miejsca chyba nie dotarli. Dawid najbardziej dotarł. Jest więcej niż. Jest więcej obiecane niż dotychczas dotarłeś. Zacznij poszerzać. Rozszerz to, co masz. A Bóg, to jest wolą Bożą, to jest, a Bóg będzie z tobą. Amen.